Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kampanii Konfederacji, o tym, czy będzie rzuci wyzwanie Prawu i Sprawiedliwości i jak na czym też polega. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Właśnie, Konfederacja rzuci wyzwanie Prawu i Sprawiedliwości, jak Pani to widzi w tej kampanii europejskiej?
My rzucamy wyzwanie wszystkim ugrupowaniom politycznym, które idą do Parlamentu Europejskiego i idą do tego Parlamentu w zasadzie bez żadnego programu politycznego, bo to, co odróżnia nas, Konfederatów, w tej kampanii, to konkretne pomysły, z którymi chcemy iść do Parlamentu Europejskiego, a także wiarygodność, bo jesteśmy jedynym wiarygodnym ugrupowaniem w tym momencie na polskiej scenie politycznej. Nasi posłowie, nawet jeżeli byliby w Parlamencie Europejskim, nigdy w życiu nie zagłosowaliby za szkodliwymi rozwiązaniami uderzającymi w bezpieczeństwo migracyjne, w bezpieczeństwo graniczne czy w bezpieczeństwo energetyczne Polski. No a z tym mamy do czynienia zarówno jeśli chodzi o posłów trzeciej drogi, tutaj Róża Wątun, która głosuje za wszystkim, co jest szkodliwe dla Polski, pakt migracyjny, Europejski Zielony Ład, Fit for 55, no wszystko to, co się da szkodliwego przepchnąć w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim, Róża Wątun bierze na swoje barki i głosuje za wszystkim, co się tylko da. Europosłowie Platformy Obywatelskiej skoncentrowani w grupie chociażby Spinellego odpowiadają za to, że w Parlamencie Europejskim raport został przegłosowany, który zakłada zmiany w traktatach unijnych. O tych zmianach pewnie będziemy jako europosłowie już mówić w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość kreuje się na Unię Sceptyków, Unię Realistów, a też w Parlamencie Europejskim głosuje za wieloma szkodliwymi zmianami. I to Prawo i Sprawiedliwość chwali się tym, że wybrało Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej, więc mamy do czynienia z festiwalem hipokryzji ze strony wszystkich tych ugrupowań, a Konfederacja jest tym ugrupowaniem, które jest wiarygodne, które ma czystą kartę i które jest zdeterminowane do tego, by wreszcie postawić w szkodliwej polityce Unii Europejskiej.
A na ile mandatów w Europarlamencie liczy Konfederacja? Czy Pani jako też kandydatka z drugiego miejsca w Warszawie liczy Pani też na mandat?
Oczywiście, tak, liczę na mandat. Warszawa jest tym okręgiem, który jest dla nas biorący, więc mam nadzieję, że uda mi się zdobyć mandat europosła. Natomiast realnie, panie redaktorze, liczymy na 5-6 mandatów. Nie chcemy pompować swojego balonika, bo wiemy, jak to się skończyło w kampanii parlamentarnej, kiedy gdzieś uwierzyliśmy w różne sondaże, i potem to poparcie okazało się znacznie niższe. Teraz podchodzimy do tego w sposób dużo bardziej realny. Oceniamy nasze realne poparcie. Myślę, że ono oscyluje wokół mniej więcej 10%, co też wskazuje, albo inaczej, można taki wniosek wysnuwać na podstawie wyników do sejmików wojewódzkich, gdzie mieliśmy ponad 7%. Tylko musimy pamiętać, że w kampanii samorządowych wielu naszych kandydatów startowało z innych komitetów wyborczych, z indywidualnych komitetów wyborczych, bądź wchodziło w pewne koalicje w swoich lokalnych samorządach, więc to automatycznie powodowało, że ogólny komitet, ogólnopolski komitet Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy miał mniejsze poparcie, wykazał mniejsze poparcie, natomiast jeżeli sobie zsumujemy naszych wszystkich kandydatów, myślę, że około 10% realnie mamy poparcia wśród Polaków.
No też mówiła Pani o tej wiarygodności, ale pytanie jest właśnie o Prawo i Sprawiedliwość, no bo jak rozumiem, Konfederacja trochę rywalizuje z Sprawiedliwością na tych flankach eurosceptycznych. Czy Pani zdaniem jednak jest tak, że no właśnie, co z tą wiarygodnością, tak? Czy jest tak, że po prostu Konfederacja ma tu wiarygodność w sprawach europejskich?
Panie redaktorze, powiem tak, mi się chce śmiać, kiedy Mateusz Morawiecki czy politycy Unii Europejskiej grzmią teraz, jak to oni będą nas bronić w Unii Europejskiej, jak oni postawią granice szkodliwej polityce Unii Europejskiej. No przecież to jest tak parszywa obłuda, że to jest coś po prostu niewyobrażalnego. Prawo i Sprawiedliwość nie ma kompletnie pomysłu na tą kampanię. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny kłamie i podbiera nam nasze pomysły do tego stopnia, że pan Kurski, proszę sobie wyobrazić, w jednym z wywiadów zacytował słowo w słowo wypowiedź naszego szefa sztabu Bartosza Bochenczaka z jednej z naszych konwencji, z naszej bodajże konwencji rozpoczynającej kampanię do Europarlamentu, więc ten człowiek po prostu przypisał sobie słowa Bartosza Bochenczaka, jakoby to był program Prawa i Sprawiedliwości. Już do takich absurdów dochodzi. Natomiast nasza wiarygodność, panie redaktorze, opiera się również na tym, że to my, jako pierwsi, ostrzegamy Polaków przed tym, co się kroi w Unii Europejskiej, jakie będą konsekwencje poszczególnych założeń polityki chociażby klimatycznej czy polityki migracyjnej. Niestety to się wszystko sprawdza w przyszłości, ale to tylko pokazuje, że my mamy pewien zmysł polityczny i potrafimy analizować pewne wydarzenia czy pewne rozwiązania o parę kroków do przodu, a nie reagować wyłącznie tylko na to, co jest tu i teraz i okłamywać wyborców, że będziemy bronić ich interesów w Parlamencie Europejskim, podczas gdy, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, to premier Mateusz Morawiecki nie zawetował Zielonego Ładu, to premier Mateusz Morawiecki nie zawetował drugiego celu klimatycznego, kiedy mógł zablokować pakiet Fit for 55 w 2020 roku, to premier Mateusz Morawiecki zgodził się na mechanizm pieniądze za praworządność, to premier Mateusz Morawiecki zgodził się na wspólny unijny dług, to premier Mateusz Morawiecki zgodził się na unijne podatki i to premier Mateusz Morawiecki zgodził się na kamienie milowe, więc jest to polityka hipokryzji, obłudy i oszustwa.
No ale z drugiej strony, czy na przykład dzisiaj pani koledzy, koleżanki z Konfederacji będą na tym proteście, o którym tyle się mówi, proteście Solidarności i też z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości przeciwko Zielonemu Ładowi. Będzie pani na tym proteście?
I mnie niestety nie będzie, dlatego że jadę w trasę na Śląsk. Po prostu mamy zaplanowaną trasę już kilka tygodni temu, więc dziś będziemy w Tychach i w Bielsku Białej, o ile dobrze, tak, dzisiaj będziemy w Tychach i w Bielsku Białej, jutro będziemy w Opolu, w Legnicy i we Wrocławiu, więc ja niestety muszę szybko wyjechać za chwilkę. Natomiast myślę, że nasi koledzy pojawią się na tym proteście. To, że minister Telus teraz próbuje, bardzo bliski kolega zresztą Janusza Wojciechowskiego, komisarza unijnego do spraw rolnictwa, próbuje skierować na wielkiego polityka, który broni rolników, też jest śmieszne. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo Solidarność Indywidualnych, jako były dziennikarz, myślę, że mogę to powiedzieć, bo gdzieś tam powiedzmy to z informacji, do której dotarłam, będzie Solidarność Rolników Indywidualnych proponowała rozpisanie referendum w sprawie odrzucenia przez polski rząd, prezydenta i Sejm Zielonego Ładu w takim wyglądzie, w takiej formie, w jakiej on jest teraz prezentowany. Myślę, że uda się bez problemu zdobyć 500 000 podpisów za tym, by takie referendum w Polsce podpisać. To będzie bardzo ciekawy ruch stawiający Szymona Hołownię, marszałka Sejmu, w szachu. No bo co zrobi marszałek Hołownia? Zlekceważy 500 000 Polaków w maratonie wyborczym? No nie sądzę. Trzeba byłoby takie referendum.
Referendum to jest ciekawa,
bardzo dobra zagrywka.
Ciekawe, czy pani mówi, bo to referendum, jeśli dobrze rozumiem, miałoby się odbyć no pewnie na początku przyszłego roku, czyli roku wyborczym, gdy są wybory prezydenckie. Więc trochę taki game changer polityczny.
Na pewno bardzo strategiczny ruch ze strony rolników. Natomiast, panie redaktorze, ja uważam, że to referendum powinni poprzeć wszyscy Polacy i nie sądzę, by był problem, tak jak powiedziałam, ze zbiórką podpisów pod rozpisaniem takiego referendum. Wszyscy Polacy powinni dołączyć do rolników protestujących przeciwko Zielonemu Ładowi, bo wie pan, rolnicy teraz protestują, bo to ich bezpośrednio dotknęły zmiany wynikające z Zielonego Ładu, tak? Do rolników dołączają na przykład górnicy, do rolników dołączają transportowcy, ale wszyscy Polacy powinni do rolników, dlatego że Europejski Zielony Ład prędzej czy później dotknie nas wszystkich. Te wszystkie strategie zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie powodują, że parcie Unii Europejskiej do tego, by w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, spowoduje, że zbiedniejemy wszyscy, wszyscy poniesiemy ogromne koszty związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Już teraz widzimy wzrost kosztów za energię. Wszystkim przychodzą zwiększone rachunki za energię, mimo tego, że zużycie jednak nie zwiększyło się, a tarcza jeszcze, ochronna jeszcze funkcjonuje, więc zaczyna się robić drogo, zaczyna się robić niebezpiecznie. Rolnicy są tą grupą społeczną, która uświadomiła społeczeństwo, jakie konsekwencje płyną z Europejskiego Zielonego Ładu w obrębie bezpieczeństwa żywnościowego. Więc mam nadzieję, że takie referendum zostanie rozpisane.
A co do dzisiaj, co do polityki bieżącej, dzisiaj też rekonstrukcja rządu, czterech ministrów ma odejść do Brukseli. To ministrowie Siemoniak, przepraszam, ministrowie Sienkiewicz, Budka, Hetman i minister Sienkiewicz, tak? Czwórka ministrów ma odejść do Brukseli. Hetman, Budka, Borys Budka i minister Sienkiewicz, plus minister, ministrowie, wiceministrowie też ma być rekonstrukcja rządu, jeśli chodzi o poziom wiceministrów. Pani uważa, że to jest, to ma sens polityczny dzisiaj, żeby dzisiaj właśnie ta rekonstrukcja była?
Wie pan, Platforma Obywatelska czy koalicja rządząca strzela sobie w stopę takim rozwiązaniem, bo Polacy oczekują, że jeżeli ktoś został powołany na stanowisko ministra, no to został powołany w jakimś celu. Nie po to, żeby sobie zrobić z tego urzędu czy z tego ważnego stanowiska poczekalnię i taką wyskocznię.
Sienkiewicz oczywiście też ma być jedynką w Warszawie, więc to jest czwarte nazwisko.
Sienkiewicz, Budka, Kierwiński i Hetman. Tak jak powiedziałam, no jednak Polacy oczekują, że jeżeli ktoś został powołany na stanowisko ministra, to został powołany w jakimś celu. Na pewno nie w celu destabilizacji państwa, tak jak to zrobił chociażby minister Sienkiewicz, na pewno nie w celu pałowania i gazowania rolników i polityków, tak jak to zrobił minister Kierwiński, ale w celu tego, by to państwo naprawić. Jeżeli koalicja rządząca mówi, że Prawo i Sprawiedliwość zostawiło państwo w tragicznym stanie i wysyła swoich ministrów do tego, by teoretycznie to państwo naprawić, no to niech oni siedzą tutaj na swoich czterech literach i niech to państwo naprawiają, a nie uciekają do Parlamentu Europejskiego, bo tak jest wygodniej. Tak jest wygodniej na przykład Donaldowi Tuskowi, żeby pozbyć się resztek, mówiąc bardzo kolokwialnie, po Grzegorzu Schetynie, po frakcji Grzegorza Schetyny, dlatego część ministrów być może dlatego jest skierowana do Parlamentu Europejskiego. Natomiast z punktu widzenia państwowego to jest po prostu niepoważne. Tak się nie robi. Jeżeli ktoś jest ministrem, to niech tym ministrem zostanie, niech pilnuje tutaj spraw polskich, niech naprawia sektory czy segmenty, za które jest odpowiedzialny, a nie ucieka do Parlamentu Europejskiego, by sobie grzać tam cztery litery i pobierać w przyszłości wysoką emeryturę. Tak państwo nie powinno funkcjonować.
To jest kwestia dzisiejszego dnia, jak to się tak tautologicznie mówi, ale też zastanawiam się teraz, chciałbym trochę wyjść w przyszłość, bo rozmawialiśmy o kampanii do Parlamentu Europejskiego, pani jest tam kandydatką, ale też zastanawiam się nad wyborami do prezydenckimi. To są chyba najważniejsze w tym całym wyborczym cyklu. Jak Konfederacja podchodzi do wyborów prezydenckich? Czy ma już kandydata, kandydatkę, czy wiadomo już, kto będzie kandydował właśnie jako kandydatka na prezydenta Polski z ramienia Konfederacji?
Na pewno nasz kandydat wyłoni się w wyniku prawyborów. Na pewno takie prawybory zorganizujemy w Konfederacji. Kto będzie brał w nich udział, jeszcze zobaczymy. Myślę, że mamy dwóch kandydatów na 100%, którzy będą brali udział w prawyborach. To jest oczywiście Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Czy jacyś inni kandydaci będą jeszcze brali udział w tych prawyborach? Zobaczymy. Natomiast no, myślę, że do końca roku, tak mi się wydaje, nasz kandydat powinien się już wyłonić. Najpóźniej na początku przyszłego roku, ale jeszcze zobaczymy, jak zorganizujemy prawybory.
A to jest tak, że te prawybory są istotne politycznie też?
Nie, oczywiście, że tak. No, to od tego będzie zależało, kto będzie. Oczywiście, że tak. No, od tego będzie zależało, kto będzie reprezentował nas, Konfederację, w wyborach prezydenckich. Tak? Od tego będzie zależało, kto będzie jakby naszym kandydatem mianowanym przez Konfederację w wyborach prezydenckich, kto będzie brał udział w tym niezwykle istotnym, ale też trudnym wyścigu o fotel prezydenta.
Natomiast pytanie też o tematy tej kampanii prezydenckiej i też w ogóle polityki przez najbliższe miesiące i lata, no bo dzisiaj rozmawiamy o Zielonym Ładzie, rozmawiamy o tym właśnie, co się dzieje na polskich ulicach, no ale pytanie właśnie, co dalej? Jak pani też rozmawia z wyborcami, co się rzuca w oczy, jeśli chodzi o tematy?
No na pewno kwestie związane z obronnością, tak? Tutaj też, panie redaktorze, bardzo często jest tak, że jeżeli odbywa się jakaś kampania, czy to jest kampania do, chociaż kampania do parlamentu jest taką kampanią, w której można bardzo dużo tematów poruszyć, bardzo dużo tematów upchnąć, Kampania samorządowa na przykład jest o tyle specyficzna, że no jednak kandydaci na samorządowców mają mocno ograniczone możliwości, tak, ograniczające się do pewnego obszaru, z jakiego startują, w zależności od tego, czy startują na radnych, na prezydentów, na wójtów, a gdzieś tam te tematy ogólnopolskie na przykład do kampanii samorządowej bardzo mocno się przebijają. Widzieliśmy to w tej kampanii samorządowej, która była między wyborami parlamentarnymi a wyborami do Europarlamentu i w zasadzie głównym tematem na przykład wyborów samorządowych, mam wrażenie, były tematy związane z wyborami do Europarlamentu, co jest dosyć absurdalne. Co prawda samorządy później są tymi jednostkami, na które spada odpowiedzialność implementacji pewnych rozwiązań, tak, jeśli chodzi o to, co spada z Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam mało się po w tych obszarach takich typowo samorządowych i to samo dzieje się, będzie się działo, mam wrażenie, w wyborach prezydenckich, no bo prezydent ma pewne prerogatywy, prezydent ma pewne obszary, w których może działać, a i tak to będzie kampania, która będzie poruszała mnóstwo ogólnopolskich czy bieżących tematów. No sami doskonale wiemy, że polska polityka nie lubi próżni, cały czas coś się dzieje, cały czas mamy co komentować, w zasadzie nie ma nawet chwili oddechu, do tego stopnia, że jakby przemiał zdarzeń i informacji jest tak duży, że my teraz komentujemy to, co zrobił, na przykład będzie, nie wiem, coś, co się teraz dzieje, tak, rekonstrukcja rządu, a za 2 tygodnie już nie będziemy o tym pamiętać, czy za miesiąc. To jest trochę absurd, no ale tak to się odbywa.
Na koniec jeszcze zastanawiam się nad jedną sprawą, jednym tematem. Pani mówiła wcześniej o tym, też jest dla naszych widzów, czytelników jasne, że wcześniej była pani dziennikarką, teraz pani jest polityczką. Jak to wygląda, to przejście? Tak się, ja się nad tym zastanawiam, gdy właśnie rozmawiałem z panią teraz, jak wygląda to przejście, co panią najbardziej uderzyło, przejście ze świata dziennikarskiego właśnie do świata politycznego?
Powiem tak, dziennikarstwo jest dużo przyjemniejsze. Dziennikarstwo, mimo że robiłam, że byłam dziennikarzem politycznym, ekonomicznym, ale też rolnym i dziennikarzem śledczym, więc dosyć dużo obszarów dziennikarstwa starałam się zagospodarować, to jest to zupełnie inny kontakt z politykami. Kiedy już wchodzi się w politykę, to trzeba zupełnie inaczej funkcjonować, wykonywać zupełnie inne ruchy. Natomiast przejście z dziennikarstwa do polityki jest bardzo proste. Z polityki do dziennikarstwa praktycznie już niemożliwe.
O tym, jak będzie wyglądała dalej polska polityka, dzisiaj rekonstrukcja rządu, protest rolników też z udziałem Solidarności, organizowany przez Solidarność i przez z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak jak pani powiedziała też, być może będą tam politycy i polityczki Konfederacji, będziemy to wszystko uważnie śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj była Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję.